Wiecie co, nie, ja tylko krótko chcę powiedzieć co do wczorajszego słowa, bo też mi to Duch Święty kładzie na serce, żeby się tym podzielić, jakby zrzucić to z siebie. Wczoraj Adaś powiedział, że na pewno wśród nas nie ma takiej osoby, która zakopała swoje talenty. Otóż jest, bo mimo, że gram na gitarze, ale Pan Bóg nie powierzył mi jednego. Nie dał mi jednej możliwości, dał mi ich, ja nie wiem, koło 10 już chyba nawet naliczę, różnych możliwości, jak uczestnictwo, nie wiem, granie na żywo, nauka dalsza, kontynuowanie gry na gitarze. Robię to od 2 lat, Duch Święty mnie napominał. Pomoc bezdomnym, uczestnictwo w Coffee House i tak dalej. Jest wiele, wiele rzeczy, które wlał mi w serce przez 2 lata i one w tym sercu zostały. I wczoraj mi się dostało po uszach i chcę powiedzieć też, żeby też Adasia zbudować, że to słowo, ja musiałam przejechać znowu jakieś 600 km czy 500, żebym została napomniana i zakopałam i nie jest to miłe, jak Pan Bóg napomina, ale na pewno zadziałam teraz więcej, bo no, wczoraj tam się skuliłam i się nakryłam, że tak powiem, uszami ze wstydu. Było mi wstyd, ale musiałam widocznie tu przyjechać. Tak się zastanawiałam, mówię, myślałam, że jestem tu dla innych, dla tej niemieckiej strony, bo tam były osoby też niezbawione, była nie osoba jedna. I oni nie przyjechali. Ja mówię, Boże, po co ja tu jestem? Po co my tu jesteśmy? Przecież nie wierzę, że tyle kilometrów przyjechaliśmy po nic. A się okazało, że jestem tu tak naprawdę, żeby zostać napomniana, nie? I chwała Bogu za to. I no, zrzuciłam ten balast. Także
coś jeszcze? Proszę.
A ja chciałam powiedzieć, że mnie poruszyło słowo Adama, zadźwięczało w moim sercu, kiedy on mówił, że czasami myślimy, że jakoś to będzie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale we mnie to bardzo mocno pracowało. Adam, pamiętasz, mówiłeś, jakoś to będzie, czasami tak. Jakoś przelecę, jakoś przefrunę, chociaż każdy myśli, że no Edyta, no to ona służy i tak dalej, ale wiecie, ja czasami jestem zmęczona bardzo i mówię, nie mam siły nawet otworzyć Biblii, nie mam siły czytać, to sobie włączę jakąś piosenkę albo psalm. Nie mam siły. I mówię, jakoś to będzie.
Ktoś jeszcze chciałby? Bez przymusu, tak tylko. Wiecie, ja czasami robię nagrania, tak, na stronę. I czasami do jakiegoś nagrania, na przykład jak mam jakiś temat, podchodzę kilka razy, bo siadam przed mikrofonem, wiem, o czym chcę mówić, ale jak zaczynam mówić, to ja czuję, że mi to po prostu nie idzie. Jest ciężko i się męczę i wtedy ja po prostu przestaję nagrywać. To jest przywilej taki, że nie jestem na żywo, nie. I wczoraj ja miałem zaplanowane tyle powiedzieć na tym, co mówiłem wczoraj tutaj po południu. I stałem tutaj i czułem się tak pusty i tak się męczyłem i stanąłem tam i mówię, Panie, co jest? Co jest ze mną? Co ja zrobiłem? Nie, co jest? Bo zaraz przychodzą takie myśli, że ja coś, nie wiem, nie wiem, żebym zrobił coś złego, czy żebym tam zgrzeszył, czy cokolwiek. No nic takiego nie było, nie? Ale mówię, co jest, Panie? W moim duchu tak, takie pytanie zadawałem. I Wera stoi z boku i mówi mi, ja tylko to pomyślałem, a ona mi mówi, Adam, to całe słowo A do Z było do mnie. Ale wiecie, mimo wszystko było mi tak, tak ciężko, nie? Źle się czułem, bo obudziłem się dzisiaj o 4 nad ranem. Usiadłem na łóżku i się poryczałem przed Bogiem jak dziecko. I mi się zrobiło lżej. I mówię, i tak sobie siedzę i tak myślę, no mówię, Panie, no szkoda, nie? Szkoda, że... Bo wczoraj miały być dwa razy mieliśmy słowo rozważać. To wszystko się tak pozmieniało, nie? I ja mówię, no tak szkoda by było, żebyśmy, nie wiem, zjedli śniadanie i zaraz się wszyscy rozjechali bez takiej fajnej społeczności. I mówię, Panie, daj, żebyśmy mieli taką możliwość. I zobaczcie, nie? I mamy taką możliwość, nie? Możemy tu być, nie? Tutaj brat rozmawiał z tym kelnerem i mówi, możemy być tam do 12, do 1, jak nam pasuje, nie? Chwała Bogu za to. Co tak myślałem, miał być hamburger, będzie kanapka. Ale może będzie hamburger z tego. Wiecie, kiedyś, może słyszeliście, kiedyś ja o tym wspominałem parę razy, w Bieszczadach są takie trzy wsie, Wisłoczek, Puławy i Wola Piotrowa. Te wsie zostały zbudowane od A do Z przez ludzi wierzących, których kiedyś ze Śląska Cieszyńskiego, nie wiem, 60 lat temu czy dawniej, oni dostali słowo od Pana Boga, że oni mają się tam wyprowadzić, na te wsie. I przez wielu tutaj w społecznościach tych lokalnych, to oni byli uznani za chorych ludzi, za to, że są zwiedzeni, że ich tam diabeł, tam prawda. Ale część z nich po prostu zostawiła tutaj wszystko, spakowali swoje toboły i wyjechali tam na te wsie. I tam, jak się tam pojedzie do tych zborów, do nich, tam są zdjęcia, jak tam wyglądało, wiecie, oni to wszystko budowali. Tam nie było nic. To były, znaczy tam były jakieś, bo to były kiedyś wsie, tak, ale w czasach wojny tam ludzie zostali wysiedleni i to tak stało. I to była jakaś taka akcja, że państwo po prostu im dało to, nie, że oni, żeby to zasiedlić i żeby tam coś robić. I oni budowali tam domy od nowa, jedni drugim pomagali, nie? Sami wierzący ludzie, biblijnie wierzący ludzie. I od tamtego czasu zawsze co roku robią takie rocznice. Nie? W maju jest Wisłoczek, lipiec, zawsze tam jest najwięcej ludzi, bo to są wakacje, są Puławy, a potem we wrześniu jest Wola Piotrowa. Zachęcam was, jakby tam były kiedyś, nie, żeby sobie znaleźć. Tam ludzie z całej Polski przyjeżdżają i nie tylko na taki zjazd. Myśmy zawsze jeździli w lipcu, byliśmy ileś tam razy na tym i powiem wam, cudownie, naprawdę cudownie. To jest piątek, sobota, niedziela, tak samo podobnie jak my tutaj jesteśmy. Ale to jest Kościół, wiecie, tam nie ma denominacji. Tam są ludzie z różnych, przeróżnych społeczności, tam przyjeżdżają wszyscy. Razem wszyscy jedzą, bo oni tam jest stołówka, taka jadalnia, razem się wszyscy modlą. Mieszkają tam po ludziach, po wierzących, nie? Oni tam domy. Wiecie, coś wspaniałego. I myśmy tam jeździli i za każdym razem, jak tam byliśmy i stamtąd wyjeżdżaliśmy, to wiecie, jak mi było żal. Jak mi było żal. Wspaniały czas taki społeczności przez te trzy dni. Nie czujesz dymu papierosów, nie słyszysz przekleństw, tak? Tylko ileś razy dziennie uwielbienie, modlitwa, słuchanie słowa, budowanie się, relacje z innymi. I ja przez długi czas, wiecie, ja planowałem sobie zawsze wakacje, nie? Jakiś tam czas sobie wyznaczałem, że a może byśmy tutaj, nie? Ale zawsze ta moja praca... Jak miałem zaplanowane, to zawsze ta moja praca była taka, że nie wyrabiałem się, nie? Bo gdzie poszłem na robotę, to musiałem dłużej zostać, bo to wynikło, bo tamto, a to jeszcze Pan mi to zrobi, a jak już przy okazji, to jeszcze Pan mi to zrobi. I zawsze się to przesuwało wszystko i po prostu przez ileś lat nie mieliśmy, w ogóle nigdzie nie wyjeżdżaliśmy, tylko tam. Czasami tak było, że tylko tam. I ja mówię, to mi wystarczy. To mi wystarczy, nie? Te trzy dni to jest mój urlop i naprawdę, i taki byłem wdzięczny Bogu. I wiecie, naprawdę żal się rozstawać dzisiaj, nie? Powiedzcie, mi jest żal, nie?
Wisłoczek, Wola Piotrowa, ta
Puławy. I cóż, no, musi się to skończyć, tak? Wracamy na ziemię. Trzeci fragment chciałem przeczytać z Ewangelii Mateusza, z 25 rozdziału. Ja oczywiście nie będę wszystkiego tam rozbierał, rozdrabniał. Ja tylko się podzielę z wami kilkoma takimi myślami, które są w moim sercu. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po swojej lewicy. Wiecie, nie mamy wątpliwości, że tutaj chodzi o drugie przyjście Pana Jezusa, nie? Ten tekst wyraźnie to pokazuje. Ja może nie chcę na ten temat się za bardzo rozwodzić, ale powiem wam, że jak się przyglądałem temu słowu przed tym przyjazdem tutaj, to zobaczyłem, jak bardzo przez wiele lat żyłem, bo ktoś mi coś źle powiedział. Jak byłem w błędzie, bo ktoś kiedyś coś źle powiedział, a ja tego nie sprawdziłem. Bo mamy tutaj pokazane, że jak przyjdzie Pan Jezus, znamy to, znamy ten fragment, nie? Ustawi owce i kozły i rozdzieli je. Popatrzcie, to chodzi o sąd pewien, nie? O pewne rozsądzenie. A ja kiedyś, dawno temu, ja nie wiem, z 15 lat temu albo więcej, słyszałem usługę brata, którego bardzo szanowałem. I on mówi, że wiecie, są te takie wersety, które mówią w liście do Koryntian chyba i w liście do Rzymian jest powiedziane, albowiem wszyscy staniemy przed sądem Chrystusowym. Nie? Jest tak napisane. A w innym miejscu Biblia Warszawska mówi, albowiem wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Nie? Jak mówi... Właśnie nie. Nie, właśnie ja teraz sobie sprawdziłem i inne przykłady i w oryginale jest napisane nie w sądzie Bożym, albo sądem Chrystusowym. Tak jest napisane. Tam jest to samo słowo. Czekajcie. Pewien brat kiedyś powiedział, no ale apostoł Paweł pisał do wierzących, że my wszyscy staniemy przed sądem Chrystusowym. Tak, tak, tak. No właśnie, nie po karę, tylko po nagrodę. Tak mnie kiedyś nauczono. Czekaj, zaraz. I taki brat właśnie kiedyś powiedział, że słowo greckie, które mówi o sądzie tym Chrystusowym, że tam jest słowo bema użyte. I że to słowo bema, on tak tłumaczył, ja to tak wtedy słuchałem i tak go przyjąłem. I on mówi, że to słowo bema jest użyte właśnie, że tam nie ma kary, ale tam jest tylko nagroda. I on się powołał na to, że ten bema to było coś takiego, na przykład Herod w Cezarei zbudował coś takiego, jak tam były jakieś zawody, jakieś wyścigi i Herod sobie postawił tam coś ala taki tron, nie? I z tego tronu on nagradzał sportowców i że ten tron się nazywał bema, nie? W greckim języku, nie? Że to oznacza. I ja teraz, jak się przyglądałem temu słowu i znalazłem sobie w słowniku Stronga, wiecie, co to jest słownik Stronga? Znalazłem sobie słowo bema i się okazuje, że ono w Biblii występuje wiele razy. I wszystkie sądy, ten, o którym mówię, że musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, jest użyte to samo słowo. I wiecie, gdzie ono jest jeszcze używane? A na przykład Piłat zasiadł na swoim tronie i osądził Pana Jezusa i wydał go na śmierć. Wiecie, na jakim on zasiadł tronie? Na tronie bema. A tamten brat kiedyś mi powiedział, nie mi bezpośrednio, ale w swoim kazaniu, mi powiedział, że z tych tronów bema nie skazywało się ludzi. Nie? I ja przez tyle lat wierzyłem, że tak jest. A podczas gdy ja czytam, wiecie, te słowo, które ja czytałem w podobieństwie o 10 pannach, jak Pan Jezus mówi, nie znam was. Słowo o talentach, jak mówi, że nieużytecznego sługę wyrzućcie w ciemności zewnętrzne. I teraz czytam, że przyjdzie Syn Człowieczy. Wiecie, mi to nie pasowało. Ja mówię, coś tu jest nie tak. I wiecie, nie chodzi tutaj, żeby straszyć, że Pan Jezus nas będzie posyłał gdzieś tam w ogień, ale wiecie, mi przyszła taka myśl, jak się na tym zastanawiam, mówię, Panie, no co z tym zrobić? I dostałem taką myśl, że Pan Jezus osądzi tych ludzi, którzy właśnie mówią, że Go znają. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział? Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego. A w owym dniu przyjdziecie do mnie i powiecie, czy nie czyniliśmy wielu cudów, nie wyganialiśmy demonów w Twoim imieniu, tak? A wtedy im powiem, idźcie ode mnie precz, wszyscy, którzy czynicie bezprawie, bo ja was nie znam. Pan Jezus przyjdzie i osądzi tych ludzi, nie? Tych, którzy są w Kościele, którzy mówią, że jestem Chrystusowy, a czynią bezprawie. Zobaczcie, jak to jest fajnie napisane. Ustawi owce po swojej prawicy i kozy po lewicy. Ja wam teraz powiem taki przykład z naszego życia. Wiecie, co to jest Dzięgielów? Miejscowość na Śląsku Cieszyńskim. Obok Ustronia. Między Ustroniem a Cieszynem. Tak, jest taka wioska mała Dzięgielów. I w tej wiosce od 60 ponad lat to robi Kościół Ewangelicki. W lipcu, zawsze na początku lipca, stawiają ogromny namiot. Namiot, w którym się zmieści, nie wiem, 1500 ludzi. Albo taki namiot rozstawiają. I cały tydzień jest ewangelizacja. Codziennie, przez cały tydzień. Myśmy tam jeździli często z Ewą. Mnóstwo ludzi się tam nawróciło. Mnóstwo. I zostali pastorami, tak? Nie w kościele ewangelickim, ale w ogóle. Jedziemy do Dzięgielowa, ktoś mówi, o, i przyjechali. Ile ludzi my znamy z społeczności tam, na przykład zielonoświątkowych, czy jakichś takich, nie? Że się nawrócili tam w Dzięgielowie. I tam byliśmy kiedyś z Ewą i tam jest taki wolny czas, nie? Między tam są różne seminaria, tam można sobie wybierać różne te. I poszliśmy sobie na spacer. I patrzcie, jak to jest fajnie napisane w tym słowie, nie? Że owce i kozły, że Pan Jezus rozdzieli. I my sobie idziemy na ten spacer, wiecie, to takie górskie, ta górska miejscowość i owieczki się pasą, nie? My zawsze jak widzimy owieczki, to o, owieczki, nie? Ja lubię owieczki, mam nawet w samochodzie kiedyś od Ewy dostałem taki wisiorek na lusterko, taka owieczka fajna, taka, ona już ma 15 lat, tam wisi w aucie. I wiecie, w jednej takiej zagrodzie to też się często spotyka, że owce są razem z kozami. Owce się pasą i kozy, nie wiem, czy widzieliście, za jednym ogrodzeniem. I jak ja zobaczyłem to, o czym wam powiem, to ja byłem w szoku. Patrzymy owieczki, nie? I co, ła, owieczki, nie? Bierzemy aparaty, nie? Robimy zdjęcie owieczkom. I przylatuje koza, albo kozioł. Normalnie ja byłem w szoku. On przyleciał, nie? Te owieczki tak na nas patrzyły, a ten kozioł przyleciał do tej owcy i ją bach, tak z boku i stanął tak przed nami. Poważnie. I ja mówię, wow, niesamowite. Owca a kozioł. W jednej społeczności. Powiedzcie, kim jest ten, kto bodzie? Widzieliście kiedyś owcę, która by bodła? A jak jest ktoś w społeczności ludzi wierzących i bodzie wszystkich po kolei, to kim on jest? Kto to jest? Pan Jezus mówił, rozdzieli owce i kozły. Ustawi owce po prawicy, kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy, pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy, Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Ci pić, a kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię, i kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie. A król odpowiadając powie im, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wiecie, ja kiedyś to czytałem, wiecie, to jest takie, to się wydaje tak jakby, no nie wiem, taki jakiś, nie, że nagrodę z uczynków dostaniesz, nie? Karmisz, odwiedzasz, ubierasz, nie? Okej, okay. Ja kiedyś miałem taki pomysł, że żeby tak, wiecie, tak mi chodziło, nie? Taki, no co tu robić? A może zrobimy kanapki, zaniesiemy bezdomnym, nie? Takie, wiecie, ale ja myślę, że tu nie o to chodzi. Też, tak? Pośrednio też, ale nie tylko. Patrząc na to, co mówiliśmy wcześniej, tak? Wczoraj, przedwczoraj, nie? O tej oliwie, o zgromadzeniu oliwy, o wykorzystywaniu możliwości. Powiedzmy, nigdy nie posuniemy się dalej. Nigdy nie wejdziemy wyżej, jak nie będziemy w stanie zacząć od takich prostych rzeczy. Tak? Jak zobaczysz głodnego, to go nakarmisz. Tak? Zobaczysz głodnego. To jest pewna możliwość, którą Pan nam pokaże. Wiecie, chciałbym to jakoś tak dobrze powiedzieć. Bo chodzi mi o to, że my nigdy nie wiemy, co będzie dalej. Jak mówiłem wczoraj o działaniu Ducha Świętego, o działaniu Jego darów, nie? Że one nie będą się działy, jak my będziemy leżeć na łóżku. Ale one się już mogą dziać, one się już mogą przejawiać, jak my po prostu, jak my zaczniemy robić te małe rzeczy. Bo łaknąłem, a daliście mi jeść, tak? I zobaczysz jakiegoś głodnego i pójdziesz do niego, albo Pan Bóg ci go wskaże, że on ma potrzebę i pójdziesz do niego mu coś zanieść. Skąd wiesz, jak to się potoczy dalej? Ja pamiętam, Edyta w swoim świadectwie mówiłaś chyba o jakiejś dziewczynie, narkomance, która była chora. Tak? Mówiłaś o tym. Ona przyszła do ciebie i ty ją przyjęłaś. Znała się wcześniej?
No, ona była tam w tej kamienicy, sąsiada na dole.
Aha. Ale przyszła do ciebie... No. I ją przyjęłaś?
Tak, ale wcześniej w kasynach.
Aha.
Ale nie, żebym z nią miała bezpośredni kontakt, tylko w kasynach się widzisz czasami, jeden ludzie.
Tak, tak.
W towarzystwie po prostu.
A chodzisz tak normalnie i uzdrawiasz wszystkich napotkanych ludzi?
Nie.
Przyjęłaś dziewczynę, która przyszła do ciebie, którą ci Bóg przyprowadził.
Tak.
I pomodliłaś się o nią. Wtedy?
Pomodliłam się właśnie, miałam wyrzuty sumienia, że się o niej...
Ach, nie pomodliłaś się. I Bóg ją uzdrowił.
Tak, ona z wiarą to wszystko przyjęła.
Wiecie, co chcę powiedzieć? Że my nie wiemy... Ja dawno słuchałem tego świadectwa, nie pamiętam. No, no. Ale wiecie, mi chodzi o to, że my robiąc te rzeczy... Wiecie, patrzcie, co oni powiedzieli. Kiedy myśmy to zrobili? Kiedy? Ja na przykład mówię i ja nie wiem, kiedy, powiem wprost, ja nie wiem, kiedy Duch zadziała w darze proroctwa czy w darze prorokowania, nie? Bo prorokowanie to nie jest tylko mówienie tego, co będzie. Apostoł Paweł pisał, że prorokowanie to jest nauka, to jest jakieś tam napomnienie, pocieszenie, zachęta, tak? Ja nie wiem, kiedy ten dar, ja tego nie wiem. Ja mówię, tak? A często jest tak, że ktoś mówi właśnie, to było od Boga dla mnie. Panie, kiedy? Kiedy to się stało? Wtedy, kiedy zacząłeś coś robić. Tak? Wtedy. Wtedy się to dzieje. Wtedy otwieramy Duchowi Świętemu drzwi, żeby mógł nas używać, żeby mógł przez nas działać. A nie przez to, że ja siedzę i czekam, Panie, co ja mam robić, albo jaki ja mam dar, albo co, nie? Wiecie, że ja tak czekałem kiedyś? Ja tak kiedyś czekałem, bo ja słuchałem świadectwa kiedyś brata Barkociego i on mówi, że przyjechali kiedyś do niego pod dom jacyś bracia i przychodzą do niego i mówią mu tak, Pan Bóg nam powiedział, że masz być naszym pastorem. Nie? I to było od Boga, ale ja to usłyszałem jako taki niemowlak w wierze, jako taki człowiek niedoświadczony. I ja mówię, to ja też będę czekał, nie? Pan Bóg kogoś pośle. Ale wiecie, ja nie wziąłem pod uwagę tego, że brat Aleksander nie czekał bezczynnie wcześniej, tylko on działał, nie? On robił wiele rzeczy, on obracał tymi możliwościami, które mu Pan Bóg dał. On robił ewangelizację, on to mówi w swoich świadectwach, często bezowocnie. On mówił, że na swoich ewangelizacjach najczęściej było tak, że jedyną osobą, która się nawracała, to był on sam. Ale on to robił. On to robił, on to wychodził. I minęło ileś czasu, tak? On wiernie trwał w tym wszystkim, on zaczął, on robił, on się nie zniechęcał. I przyjechali do niego pod dom i mówią, żeby był ich pastorem. A ja myślałem, wiecie, ja to tak sobie wziąłem i mówię, no dobra, to Pan Bóg też mi kogoś przyprowadzi. Nie? Pan Bóg może wszystko. Bez pracy nie ma kołaczy. Nie? Zaczynamy działać. Pan Bóg nas używa w różnych rzeczach. Wiecie, to mi tak leży na sercu, że my nigdy nie wiemy, jak się skończy takie podejście do kogoś, nie? Jak Pan Bóg nam kogoś pokaże. Bo mi nie chodzi teraz o to, żeby iść i szukać tam samemu, bo wielu ludzi tak robi. Pan nakazał karmić tam nie biednych czy coś, nie? To idziemy i robimy misję, zakładamy, będziemy ich karmić. I brat Aleksander też kiedyś powiedział, patrz, ja się na niego powołuję, ale on naprawdę w moim życiu zrobił dużo rzeczy, czy Pan Bóg przez niego. I on kiedyś powiedział tak, no i co? I idziecie, nakarmicie ich i oni potem pójdą do toalety, zrobią coś i tyle z waszego tego, nie? Jak nie ma w tym tego Bożego posłania, jak nie ma w tym Bożego działania, tak? To po prostu nie ma większego sensu, nie? To nie chodzi o samo to, że my idziemy karmić. Albo że my kogoś ubieramy, nie? Jak to czytam, to nawet w Bibliach Warszawskich mamy odnośnik, ale ja bez tego odnośnika mi to przyszło na myśl, jak sobie na to patrzyłem. Wiecie, to jest, dla mnie to jest identyczny tekst z Izajasza 58. To, co tutaj jest powiedziane. Łaknąłem, daliście mi jeść, nie? Pragnąłem, daliście mi pić. A ja wam przeczytam, co jest w Izajaszu 58. Pewnie znacie. A Izajasz 58 od 6 wersetu przeczytam. Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych, bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Powiedzcie, nie jest to ten sam tekst? Trochę innymi słowami napisane, ale to jest to samo. I co jest dalej? Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie, oto jestem. Czy to nie jest to, o czym mówiłem? Przedwczoraj i wczoraj? Czy to nie jest mowa o tym świetle, które świeci się w lampie, jak mamy oliwę? Wtedy twoje światło wzejdzie. Ale ja pójdę jeszcze troszkę dalej. Łaknąłem, daliście mi jeść, pragnąłem, daliście mi pić. To jest takie proste. Ale na przykład byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Kto jest dzisiaj przychodniem? Bo w tamtych czasach to było normalne, nie? Że jest podróżujący człowiek jakiś, przychodzi do jakiegoś miasta. Bo o to chodziło, nie? O to chodziło w tym. Nie było bazy, hoteli i tak dalej, nie? Ale ktoś go zobaczył. Na rynku siedzi, nie? Jakiś człowiek, widać, że nie tutejszy. Chodź do mojego domu, nie? A dzisiaj? Jak dzisiaj takie słowo może się realizować w naszym życiu? Wiecie, to słowo przychodniem, ono oznacza tyle, co nieznajomy. Ktoś, kogo nie znasz, ale zainteresujesz się nim. Wiecie, my z Ewą często mieliśmy taki, powiem szczerze, trochę niesmak, bo bywaliśmy w różnych społecznościach i wiecie, to nie chodzi o to, że my jechaliśmy do społeczności w tym celu, żeby ktoś nas zaprosił do siebie, bo to nie o to chodziło, ale był taki, nie wiem, jakiś taki żal wewnętrzny, smutek, tak bym to powiedział, bo jesteśmy gdzieś pierwszy raz nieznajomymi dla wszystkich, nikt nas nie zna. I kończy się nabożeństwo i ludzie wychodzą, mijają nas. Chwała Bogu, nie? I tyle. Wiecie, zero zainteresowania osobą nieznajomą. A skąd wiadomo, kim jest ten nieznajomy? Może potrzebuje Jezusa? A może jest aniołem? Jak Abraham przyjął pod swój dach, prawda? Samego Boga przyjął. Skąd my wiemy? I nie dowiemy się, tak? Jak nie zainteresujemy się, to się nie dowiemy. Drugie takie, tam w Izajaszu jest napisane, że biednych bezdomnych przyjmiesz pod swój dach. I wiecie, jak myślę o bezdomnym, to od razu mi widzę obraz takiego, wiecie, takiej osoby, której nikt by nie chciał przyjąć pod swój dach, nie? Bo jest brudna, bo śmierdzi, bo ma wszy, bo nie wiadomo co. Ale ja wam powiem, Pan Bóg nie stawia przed nami zbyt ciężkich wymagań. Bo to słowo w Izajaszu, w 58, ono nie oznacza takiego człowieka. Ono oznacza kogoś, kto jest w potrzebie. Tak w skrócie, kogoś, kto jest po prostu w potrzebie, kto ma problem, kto ma kłopot. Tłumacze nam napisali bezdomnych, nie? Ale to nie chodzi o takich ludzi bezdomnych, jak my dzisiaj widzimy, nie? Penerów tak zwanych, nie? W Niemczech, tak? To nie o takich ludziach jest. Chociaż może oni się mogą w nich zawierać, tak? My znamy takiego brata z Żor, który sam kiedyś był takim człowiekiem, Pan Bóg go wyprowadził z tego i on do swojego domu przyjmował. Oni śmierdzieli, ale on ich brał, przytulał i karmił tak do swojego domu. Nie każdy z nas byłby na to, wiecie, zdolny do tego. Ale Pan Bóg nie daje nam zbyt ciężkich rzeczy i to, co czytamy, to nie zawsze oznacza to, co tak jest napisane, nie? Warto się zainteresować. Popatrzeć do innych przykładów, poszukać, nie? Czegoś. Albo czasem ja wam powiem, jak znajdę. Ale wiecie co, chodzi o to, że jak jesteśmy w społecznościach, nie? I widzimy kogoś, kto jest pierwszy raz, no nie zostawiajmy go tak. Bo nie wiemy, kogo nam Pan Bóg przysłał. I teraz pójdziemy dalej. I to jest coś, co gdzieś tam jest... Teraz powiem coś, co się może wszystkim nie spodobać, ale to jest coś, co ja uważam za rzecz bardzo ważną dla mnie. I to jest coś, o co ja się modlę i ja chcę, żeby moje serce, żeby moja postawa taka właśnie była. I wierzę, jestem przekonany, że każdy wierzący powinien taką postawę mieć. A wzięła mi się ta myśl stąd, na przykład, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Powiedzcie, możemy tak łatwo sobie dzisiaj pójść do więzienia, kogoś sobie odwiedzić? Nie możemy. Nie ma szans. Ja byłem w więzieniu. To nie jest tak, że ktoś powie, a przyjdę do ciebie, jasne, przyjdziesz. Muszę pisać wniosek, muszę pisać do wychowawcy o pozwolenie na widzenie, a kto to jest, a to nie jest członek rodziny. Nie ma szans, nie wejdzie, nie dostanie zgody na widzenie. Czasami członkowie rodziny nie dostają zgody na widzenie. Jak można wejść, nie? Bo to jest do nas słowo skierowane, nie? Byłem w więzieniu, albo byłem chory, a odwiedzaliście mnie. To słowo odwiedzaliście, to też nie znaczy tylko takie odwiedzanie. Wiecie, ja taki brat, który przyjeżdżał tam do nas do więzienia, on tam głosił Ewangelię, a on kiedyś był w szpitalu koło nas. Niedaleko bardzo mamy szpital i on tam leżał, miał problemy z sercem. I ja mówię, byłem w szpitalu, odwiedzaliście mnie, idę brata odwiedzić. I okej, mogłem, miałem takie możliwości. Było fajnie, nie? Codziennie prawie tam do niego chodziłem przez jakiś czas. Rozmawialiśmy o Bogu, modliliśmy się, nie? On miał przez to lepiej, nie? I to nie jest złe, tak? Ja tego nie chcę tutaj skrytykować. Ale chcę powiedzieć o czymś więcej. Był stróż w więzieniu. Chyba w Filipi, nie pamiętam. I przyszedł do Filipi apostoł Paweł z Sylasem. I odwiedzili go w tym więzieniu. A wiecie, jak go odwiedzili? Zostali tam wrzuceni. Zostali aresztowani. Czy jesteśmy gotowi na coś takiego? Czy jesteśmy gotowi poświęcić swoje życie, swoje sprawy? Panie, jeżeli chcesz i taki jest Twój plan, taki jest Twój zamysł, jeżeli tam jest ktoś, kto Ciebie potrzebuje, to ja tam pójdę. Ja wiem, że to jest trudne, nie? Trudne, jak tak myślimy, nie? O tym. Ja nie mówię, że tak ma być. Ale ja myślę, że powinniśmy mieć taką gotowość w naszych sercach. Że jak coś się dzieje w naszym życiu, zachoruje. Ja zachorowałem. Mam chore jelito. I w marcu tego roku choroba mi się zaostrzyła. Zapisałem się do lekarza. Na wizytę musiałem czekać pół roku. I przez pół roku, jak ja to... Może to takie niesmaczne będzie, ale przez pół roku, co byłem w toalecie, to mówiłem rzeźnia. Tak sobie to nazywałem, nie? Tyle krwi, nieważne. Ale wiecie co? Ale ja byłem spokojny w tym. Niektórzy ludzie za wszelką cenę potem, nie? Szukają, nie? Ja nie mówię, żeby nie być zdrowym. Ja też brałem tabletki, też biorę lekarstwa. Ale na przykład był taki brat, który mi mówi, o, nie wierzy, to nie może być tak, że nie... Że Pan Bóg na pewno chce, żebyś był zdrowy i tak dalej. Ja mówię, okej, ja tego nie wiem, ale ja chcę być gotowy na wszystko. A jeżeli Pan Bóg uznaje, że mam się położyć do szpitala, bo tam jest ktoś, bo On tam ma kogoś, tak? Kto się ma ze mną spotkać. Ja mówię, ja jestem gotowy. Wiecie, co znaczy brać krzyż? Ja przez wiele lat, patrz, ja się cały czas uczę. Nie myślcie o mnie, że ja jestem kimś lepszym od was. Ja się cały czas uczę. A im jestem dalej, tym widzę, że mniej wiem. Przez wiele lat myślałem, że krzyż, jak Pan Jezus mówi, że kto nie bierze swojego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Przez wiele lat myślałem, że ten krzyż to jest to, na czym ja muszę krzyżować moje ego. Tak samo myśleliście? Moje cielesne pożądliwości, tak? Że to ja mam brać i codziennie to krzyżować. Ale widzicie, tam nie pisze, że my mamy, Pan Jezus nie powiedział, że my się mamy codziennie krzyżować, tylko że my mamy brać codziennie krzyż i go nieść. Tak? Co było z człowiekiem, który niósł krzyż? Wiecie, o co mi chodzi? Dobra. Chodzi mi o to, ja wam powiem, bo to, wiecie, ja nie chcę robić quizu, bo to nie ma być quiz. Ja tylko zadaję pytania takie, no. Ale człowiek, który szedł z krzyżem, on wiedział, że zaraz umrze. On był, pożegnał się z rodziną, tak? Ze swoim życiem. On wiedział, że się już nic nie zmieni, że to już jest koniec. I był na to przygotowany, tak? On niesie ten krzyż i jest koniec. Zaraz, może nie wiem, za 10 kroków, za 20 dojdę na miejsce i tam skończę moje życie. Człowiek, który niósł krzyż, był tego świadomy, był na to przygotowany. I o to chodzi w niesieniu krzyża. My mamy być gotowi na to, żeby Pan Bóg wszystko nam pomieszał. Jak mówiłem, Paweł z Apolosem, oni szli do Filipii ewangelizować. Czy oni się wybierali do więzienia? No nie. Oni szli głosić Ewangelię, zbory zakładać. A nagle bach, ręce, nogi w dybach, gdzieś tam na samym dole. Jejku, co to z nami się stało? Panie Boże, a dlaczego tak się stało? Tak robili? Śpiewali pieśni, chwalili Boga i Pan Bóg ich użył. Byli gotowi, nieśli krzyż. Przyszło zawirowanie, zamieszanie w życiu, nie? Bach, bach, to tamto. Myślicie, że wierzący człowiek nie może trafić do więzienia? Znaczy w Europie, nie? Bo tam w Chinach to notorycznie. Ale u nas. To jest łatwe. To jest naprawdę bardzo łatwe. Jakaś nieuwaga, jakiś wypadek, coś tego tam samochodem, bach, nie? I można trafić do aresztu. Co byśmy wtedy zrobili? Ufamy Bogu, że wszystko jest w Jego ręku? Że to może być element, że to może być element jego strategii właśnie, a nie tego, że o, diabeł tutaj zamieszał? Nie? Wiecie, ja ostatnio, może was zaskoczę, bo ja nie tylko kazań słucham. Był czas taki, gdzie kazania słuchałem cały czas. Ja mam taki przywilej w pracy, że ja pracuję sobie sam u siebie i mogę sobie nosić telefon przy sobie, słuchawki na uszach i mogę słuchać całymi godzinami. I kiedyś tak było, że kazania całymi dniami. I to było dobre dla mnie, nie? Ja się budowałem, ja słuchałem kazania, tutaj kafelki kleję, a tutaj płaczę, nie? Albo wiecie, no... Ale przyszedł czas, gdzie wiecie, no trzeba zacząć coś robić, a nie tylko brać, nie? I tak jakoś wewnętrznie poczułem, że nie chcę na razie, nie? Lubię czasami coś posłuchać, ale już nie tak notorycznie. Ale na przykład interesuje mnie też kwestia ludzi, którzy przeżywali trudne rzeczy. I zacząłem słuchać takie książki Archipelag Gułag. I słucham, on bardzo fajnie opisuje, wiecie, jaki to jest temat, nie? Związek Radziecki, gułagi, te aresztowania, NKWD i tak dalej. On pięknie to wszystko przedstawia tam w tym. Ja sobie tego słucham i jestem w ogóle pod wrażeniem, wiecie, tam też trafiało wielu chrześcijan. Archipelag Gułag. Tak, tak, to jest tytuł książki. Tak. I tam wiele, wiele naszych braci i sióstr trafiało tam, nie? I możemy z takiej książki się dowiedzieć, jak oni byli traktowani na przykład, nie? Co się z nimi działo. Ale wiecie, on jedną rzecz, jak posłuchałem, to wiecie, ja tu w słuchawkach słyszałem, co mówi ten lektor, który czyta książkę, a w ogóle tak usłyszałem, on mówi o krzyżu. A wiecie, co on powiedział? Ja tak swoimi słowami. On mówi, o jakże dobrze i jak lepiej byłoby tym, którzy tak znienacka zostali aresztowani, jakby było lepiej, gdyby oni zapomnieli o wolności, gdyby oni się z tym wszystkim pożegnali, gdyby oni powiedzieli, dobrze, no trudno, trzeba się rozstać z życiem. Trudno, może trochę za wcześnie, może chciałoby się jeszcze pożyć, ale no trudno, trafiłem tutaj i koniec, tak? Żeby jakby byli pogodzeni z tym, nie? Ile lepiej by im było, ile łatwiej. A wiele było takich przypadków, jak on tam opisuje, że osoba, która była właśnie gotowa na to i poszła na przesłuchanie, wiecie, jakie oni mieli straszne metody przesłuchania, nie będę tu opowiadał, ale poszła na przesłuchanie i pytają ją o jakiegoś tam księdza. A ona mówi tak, był u mnie, Bóg dał mi możliwość go gościć, ale poszedł dalej. Wiem, gdzie jest, ale wam nie powiem. Możecie mnie zabić, tutaj jestem na to gotowa. Ja mogę stanąć przed Bogiem teraz. I ją wypuścili. Czy to nie jest to, o czym mówił Pan Jezus? Żeby mieć w nienawiści, to takie mocne słowo, życie swoje, żonę. Źle to brzmi, nie? Ale to nie chodzi o to, że ja mam nienawidzić mojej żony. Ale mam być gotowy po prostu, tak? Nie kochać swojego życia ponad wszystko, tak? I tego, co mam. Nie trzymać się tego kurczowo. Ale Panie, jak trzeba, no to trzeba. Jak trzeba, to trzeba. I idziesz odwiedzić kogoś w szpitalu. Te słowo, odwiedzaliście mnie tam w tym szpitalu, ono mówi o trosce. Tam jest, wiecie, takie słowo jest greckie episkopos. Znacie, słyszeliście? No. Jest napisane, coś się kojarzy?
Źle.
Źle, bo to z katolickim kościołem się kojarzy, nie? Episkopat. Ale greckie to słowo znaczy, wiecie, jak w liście do Tymoteusza chyba jest napisane, że kto się o biskupstwo stara, ten chce czegoś dobrego. I to biskupstwo tam to jest to samo słowo. A inne przykłady mówią, że kto chce doglądać trzody, tak? To chodzi o opiekę. Episkopos to jest opiekować się. I to samo znaczy tutaj opiekowaliście się mną. Przychodziliście do szpitala, opiekowaliście się mną. Patrzcie, jakie teraz są warunki, na przykład, nie, te covidowe. Moja kuzynka zaszczepiona, nie? Ona mówi, super, zaszczepiła się, wszystkie drzwi otwarte, a jej matka wylądowała w szpitalu, nie mogła wejść. Nie wpuścili. A może w takiej sytuacji ktoś by się przydał? Kto by tam leżał i się nią zaopiekował? Ja się modliłem o ciocię i mówię, Panie, może tam jest jakaś pielęgniarka, która jej powie o Tobie zanim, bo to było pewne, że ciocia już nie wyjdzie ze szpitala. Może tam jest jakaś pielęgniarka, która by poszła, powiedziała jej o Tobie, żeby ona mogła się jeszcze, bo myśmy jej mówili z Ewą wiele razy, ale ona taka zatwardziała na różańcach i tak dalej. Ale może, tak, jak przed śmiercią, gdzieś jest bardziej człowiek skruszony może. Ale wiecie, nie pomyślałem o tym, bo ja myślałem o pielęgniarce, no bo tam ma dojście, może tam wejść. Ale nie przyszło mi przez myśl, że tam jakiś, że ja, tak, Wiecie, wiadomo, że nie położyliby mnie tam koło cioci, ale że poślij mnie, Panie, nie? Że może trzeba się znaleźć w szpitalu. Wiecie, ja to tak widzę. Ja wiem, że nie wszyscy się z tym zgadzają, nie? Ja wiem, że by powiedzieli, że jak zachorowałeś, to na pewno zgrzeszyłeś i tak dalej. Ale ja to tak widzę. Ja to widzę w taki sposób. Nie chcę być kozłem, wiecie, który bodzie, jak przychodzi ktoś z potrzebą, o ja mu bu, nie? Nie chcę. Tyle, kochani, chciałem tyle powiedzieć. Myślę, że wyszedł z tego jakiś hamburger. Z tym słowem chciałbym nas zostawić. I to ja mówię, powiem wam, ja mówię też do siebie. Tak? Ja was nie uczę. Ja mówię też do siebie i to jest też coś, o co ja chcę się modlić dla siebie, bo ja też chcę to mieć.
Adam, ty służysz. Bardzo dużo powiedziałeś.
Panie Jezu, dziękuję ci za twoją obecność. Dziękuję ci za ten przywilej, Panie, że jesteś tu z nami, Panie, że mogliśmy tutaj być i spędzić jeszcze ten czas, Panie, że nie musieliśmy zaraz po tym śniadaniu się rozjeżdżać, Panie. Dziękuję ci za to słowo i wierzę, że dotykałeś nas, że mówiłeś do nas. A jak czegoś nie odczuliśmy od razu, to nam przypomnij, proszę, jak będziemy sobie wracać do domu albo jak będziemy mieli chwilę wyciszenia, to przypomnij nam, Panie, to, co z tego słowa było od ciebie dla nas, bo ja też wiem, że nie wszystko jest dla wszystkich zawsze, na każdy czas, ale wierzę, Panie, że miałeś coś dla każdego z nas dzisiaj, bo ty jesteś dobrym Bogiem, Panie. Ty jak rozmnażałeś chleb i jak dawałeś, karmiłeś te tysiące ludzi, tam nie było ani jednej osoby, która by się nie najadła, ale nakarmiłeś wszystkich, Panie. I wierzę, że tak samo jest dzisiaj, Panie, bo ty jesteś Bogiem cudownym i dobrym i ty chcesz, żebyśmy nie osłabli w drodze z Tobą, ale Ty chcesz, żebyśmy żyli, żebyśmy wzrastali, żebyśmy przynosili owoce, żebyśmy byli coraz bardziej podobni do Ciebie, kochali Ciebie, Panie, i żyli dla Ciebie, bo Ty masz być naszym życiem, Panie. Dziękuję Ci za wszystko. Odbierz sobie chwałę, Panie. I proszę, prowadź nas, jak będziemy wracać teraz do swoich domów. Prowadź nas i towarzysz nam w każdym samochodzie. Bądź z nami, Panie. Amen.